W wieku 17 lat Tristram Thorne, zaledwie 6 miesięcy starszy od Wiktorii, znalazł się w połowie drogi pomiędzy byciem chłopcem i mężczyzną i w obu tych rolach czuł się równie źle. Można było odnieść wrażenie, że składa się głównie z łokci i jabłka Adama. Włosy miał brązowe, niczym mokra strzecha. Sterczały mu na głowie pod dziwacznymi kątami, jak to u 17-latka, nieważne jak często ulizywał je i czesał. Był bardzo nieśmiały, co jak to często bywa u bardzo nieśmiałych ludzi, nadrabiał zbyt głośnym zachowaniem w najgorszych momentach. Zwykle Tristram był zadowolony ze swego życia. Przynajmniej tak zadowolony, jak to możliwe w przypadku 17-latka, który dopiero zaczynał żyć. A kiedy marzył w polu bądź za ladą w wiejskim sklepie Mandeja i Browna, wyobrażał sobie, że wsiada do pociągu i jedzie do Londynu albo Liverpoolu, a stamtąd parowcem pokonuje szary Atlantyk i ląduje w Ameryce, gdzie zbija majątek pośród dzikusów. Czasami jednak wiatr zmieniał kierunek i wiał zza muru, niosąc zapach mięty, tymianku i czerwonych porzeczek. Wówczas w płomieniach palenisk całej wioski pojawiały się dziwne kolory. Gdy wiał taki wiatr, nawet najprostsze rzeczy, od zapałek po przeźrocza, przestawały działać. I w owych chwilach marzenia Tristrama Thorna wypełniały niezwykłe, przesycone poczuciem winy fantazje, dziwaczne i mgliste sny o wędrówkach przez lasy i ratowaniu zamkniętych w pałacach księżniczek, o rycerzach, trolach i syrenach. Kiedy ogarniał go podobny nastrój, chłopak wymykał się z domu, kładł na trawie i patrzył w gwiazdy. Niewielu z nas miało szczęście oglądać gwiazdy tak jak w tamtych czasach. Nasze miasta zbyt mocno świecą w ciemnościach, lecz widziane z wioski mur gwiazdy lśniły na niebie niczym odrębne światy bądź idee, niezliczone jak drzewa w lesie i liście na drzewie. Tristram wpatrywał się w ciemne niebo, póki jego głowy nie opuściły wszystkie myśli. Wówczas wracał do łóżka i spał jak zabity. Był niezgrabnym nastolatkiem o wielkim ukrytym potencjale, baryłką prochu, czekającą aż ktoś lub coś podpali ląd. Ponieważ jednak nikt tego nie uczynił, w wolne dni i wieczorami pomagał ojcu na farmie, a w dzień pracował dla pana Browna jako sprzedawca w sklepie. Sklep Mandeja i Browna był jedyną taką placówką we wsi. Choć część towarów mieli u siebie w magazynach, większość interesów prowadzili za pomocą list. Mieszkańcy wręczali panu Brownowi listy tego, co potrzebują, od wykowanych mięs, po lekarstwa dla owiec, od noży do ryb, po dachówki. Sprzedawca u Mandeja i Browna zbierał zamówienia, sporządzając jedną długą listę, a potem pan Mandej brał ją, wsiadał na platformę zaprzężoną w dwa wielkie pociągowe konie i wyruszał do najbliższego miasta. Po kilku dniach wracał z platformą wyładowaną najróżniejszymi towarami. Pewnego zimnego, wietrznego, październikowego dnia, takiego kiedy wydaje się, że lada moment lunie deszcz, późnym popołudniem do Mandeja i Browna wmaszerowała Victoria Forrester, niosąc listę skreśloną wyraźnym pismem matki. Nacisnęła dzwonek na ladzie, wzywając sprzedawcę. Z lekkim zawodem spojrzała na Tristrama Thorna, który wynurzył się z pomieszczenia na zapleczu. – Dzień dobry, panno Forrester! – uśmiechnęła się i wręczyła Tristramowi listę. Oto jak wyglądała. 0,5 funta sago, 10 puszek sardynek, 1 butelka sosu grzybowego, 5 funtów ryżu, 1 puszka złotego syropu, 2 funty porzeczek, butelka koszenili, 1 funt brązowego cukru, 1 pudełko najlepszego kakao Round Trees za szylinga, puszka pasty do polerowania OK za 3 pensy, brunszwicka czerń za 6 pensów, paczka żelatyny Swinburna, butelka pasty do mebli, 1 trzepaczka i sitko za 9 pensów. Tristram przeczytał to wszystko, szukając czegoś, co pozwoliłoby zagaić rozmowę. Nagle usłyszał własny głos. Wygląda na to, panno Forrester, że wszyscy lubicie pudding ryżowy. Gdy tylko to powiedział, zrozumiał, że nie dokonał właściwego wyboru. Victoria ściągnęła swe idealne wargi i zamrugała szarymi oczami. Owszem, Tristranie, lubimy pudding ryżowy, uśmiechnęła się do niego. Matka twierdzi, że odpowiednia ilość puddingu ryżowego uodparnia człowieka na chłody, przeziębienia i inne jesienne choroby. Moja matka, wyznał Tristram, zawsze wolała pudding z tapioki. Większość towarów możemy dostarczyć jutro rano, resztę po powrocie pana Mandeja na początku przyszłego tygodnia. Nagły powiew wiatru potrząsnął okiennicami w wiosce i zakręcił kurkami na dachach tak mocno, że nie umiały już odróżnić północy od zachodu i południa od wschodu. Ogień na palenisku u Mandeja i Brauna zasyczał i rozbłysnął zielenią i szkarłatem, rozsiewając wokół srebrzyste iskry, podobne do tych, które można uzyskać, wrzucając do kominka garść opiłków żelaza. Wiatr wiał ze wschodu, z krainy czarów, i Tristram Thorn odnalazł nagle w sobie odwagę, o którą wcześniej się nie podejrzewał. Za kilka minut kończę pracę, panno Forrester. Może mógłbym odprowadzić panią do domu? To dla mnie prawie po drodze. Czekał ze ściśniętym sercem, podczas gdy szare oczy Wiktorii Forrester spoglądały na niego z rozbawieniem. Miał wrażenie, że upłynęło co najmniej 100 lat, nim w końcu odparła. Oczywiście. Tristram pobiegł do salonu i poinformował pana Brauna, że idzie do domu, a pan Braun odchrząknął z udaną irytacją, mówiąc, że kiedy on był młody, nie tylko musiał zostawać co dzień w sklepie do późnego wieczora i zamykać, ale także sypiał na podłodze za ladą, przykryty jedynie płaszczem. Tristram zgodził się, że jest prawdziwym szczęściarzem, życzył panu Braunowi dobrej nocy, zdjął z wieszaka płaszcz i nowy melonik, po czym wyszedł na brukowaną ulicę, gdzie czekała na niego Wiktoria Forrester. Wokół nich wczesny jesienny zmrok ustąpił miejsca ciemnemu wieczorowi. Tristram czuł w powietrzu odległą woń zimy, połączenie nocnych mgieł, mroźnej ciemności i ostrego zapachu gnijących liści. Wędrowali krętą dróżką wiodącą na farmę Forresterów. Na niebie wisiał biały półksiężyc. Nad nimi w ciemności płonęły gwiazdy. — Wiktorio? — powiedział po dłuższej chwili Tristram. — Tak, Tristranie? — spytała Wiktoria, wyraźnie zaprzątnięta własnymi myślami. — Gdybym cię teraz pocałował, czy uznałabyś to za impertynencję? — Tak. Odparła bez ogródek zimnym tonem. Za wielką impertynencję. Aha, rzekł Tristram. W milczeniu wspięli się na pagórek Daitis. Gdy dotarli na szczyt, odwrócili się i ujrzeli przed sobą wioskę Mur, rozświetloną blaskiem ustawionych w oknach świec i lamp. Żółte, ciepłe płomyki mrugały zapraszająco. W górze lśniły tysiące gwiazd, migoczących i połyskujących na ciemnym niebie, lodowatych, odległych i liczniejszych niż zdołałby ogarnąć umysł. Tristram wyciągnął rękę i ujął drobną dłoń Wiktorii. Nie wyrwała mu jej. — Widziałeś? — spytała Wiktoria, patrząc w dal. — Niczego nie widziałem — rzekł. — Patrzyłem na ciebie. Wiktoria uśmiechnęła się w blasku księżyca. — Jesteś najpiękniejszą kobietą na świecie — nagle wyrzucił z siebie Tristram. — Daj spokój — prychnęła Wiktoria. Jej głos jednak zabrzmiał ciepło. — Co widziałaś? — Spadającą gwiazdę. — To dość częste o tej porze roku. — Wiki — rzekł Tristram. — Pocałujesz mnie? — Nie — odparła. — Kiedy byliśmy młodzi, pocałowałaś mnie pod dębem w twoje 15 urodziny i za oborą twojego ojca w ostatnie święto majowe. — Byłam wtedy kim innym — powiedziała. — Dziś cię nie pocałuję, Tristranie Thornie. — Nie chcesz mnie pocałować? — rzekł Tristram. — Ale może zgodzisz się zostać moją żoną? Na wzgórzu zapanowała cisza, zakłócana tylko szmerem październikowego wiatru, a potem zakłóciło ją coś jeszcze. To najpiękniejsza dziewczyna na Wyspach Brytyjskich, rozbawiona, wybuchnęła uroczym śmiechem. — Czy wyjdę za ciebie? — powtórzyła z niedowierzaniem. — Czemu miałabym ciebie poślubić, Tristranie Thornie? Co mógłbyś mi dać? —